Rozdział trzeci. Z pomocą przyszła mi znowu chetycka duma. Bo gdy książę Szubattu poczuł się następnego dnia rano niedobrze, nie przyznał się, że jest chory i nie przerwał podróży, żeby wypocząć, lecz wsiadł do lektyki, nie okazując, jak cierpi na ból żołądka, choć musiało go to kosztować wiele. Nie przerwaliśmy więc podróży przez cały dzień, a gdy przechodziłem koło jego lektyki, machał do mnie ręką i usiłował się uśmiechać. W ciągu dnia lekarze podawali mu jeszcze dwukrotnie środki uśmierzające bóle i wiążące, pogarszając w ten sposób jeszcze bardziej jego chorobę i sprawiając, że trucizna działała z pełną siłą, bo silne wypróżnienie rano może jeszcze uratowałoby mu życie. Ale po południu Szubattu popadł w długotrwałe omdlenie i oczy przewróciły mu się białkami do góry, a twarz zapadła się i pożółkła. Także jego lekarz ogromnie się przeraził i wezwał mnie na pomoc. Także i ja bardzo się wystraszyłem jego okropnym stanem. Nie potrzebowałem nawet udawać lęku, bo trząsłem się ze strachu przez cały dzień, a z powodu trucizny sam też nie czułem się zupełnie zdrowy. Powiedziałem jednak, że rozpoznaję objawy choroby, że Szubattu zapadł na chorobę pustynną, przed którą ostrzegałem go poprzedniego wieczoru i której oznaki widziałem w jego twarzy, choć on mi nie wierzył. Karawana zatrzymała się, a my zaczęliśmy go badać w lektyce. Daliśmy mu środki otrzeźwiające i przeczyszczające oraz kładliśmy mu gorące kamienie na brzuch. Przez cały czas jednak pilnie uważałem, by chetycki lekarz sam przyrządzał wszystkie leki i podawał je księciu, rozwierając mu zaciśnięte zęby. Wiedziałem, że Szubattu umrze i chciałem moimi radami w miarę możliwości złagodzić jego cierpienia i uczynić mu śmierć lekką, skoro nie mogłem zrobić dla niego nic innego. Wieczorem przenieśliśmy księcia do jego namiotu, a chetyci zaczęli przed namiotem głośno biadać, rozdzierać szaty i posypywać sobie głowy popiołem oraz ranić ciało nożami, bo wszyscy bali się ogromnie o własne życie, wiedząc, że król Supiluliumas nie będzie ich oszczędzał, gdyby książę umarł na ich rękach. Ja zaś czuwałem przy łożu Szubattu wraz z chetyckim lekarzem, a dym pochodni wyciskał mi łzy z oczu, gdy patrzyłem, jak ten dorodny młodzieniec, który jeszcze wczoraj był silny, zdrów i szczęśliwy, powoli dogorywa i staje się na moich oczach brzydki i truposiny. Umierał z uśmiechem na ustach, bo śmierć po wielkich męczarniach przychodzi czasem jak uśmiechnięta błogość, a jego gasnące oczy wywrócone w słup oglądały przedziwne zjawy. Patrzyłem na niego z drżeniem i widziałem w nim już tylko człowieka, mego bliźniego. Nie myślałem już o jego pochodzeniu, mowie i kolorze skóry, lecz tylko o tym, że umiera z mojej ręki i z powodu mojego zła, choć jako człowiek jest moim bratem. I mimo, że serce miałem zahartowane na wszelką śmierć, której dużo widziałem w życiu, drżało mi w piersiach, gdym patrzył, jak umiera książę Szubattu. Łzy ciekły mi po policzkach aż na dłonie i darłem na sobie szaty, wołając: człowieku, bracie mój, nie umieraj. Ale śmierci jego nikt już nie mógł zapobiec. Gdy skonał, chetyci włożyli jego ciało do mocnego wina i miodu, by zawieźć zwłoki do Hattusas, do skalistego grobu królów chetyckich, gdzie orły i wilki strzegą wiecznego królewskiego snu. Byli bardzo przejęci moim wzruszeniem i szczerymi łzami i na moją prośbę poświadczyli mi chętnie na glinie, że w żaden sposób nie ponoszę winy za śmierć księcia Szubattu. Przeciwnie, wytężyłem wszystkie siły i umiejętności, żeby go uratować. Świadectwo to napisali mi na glinie chetyckimi znakami pisarskimi i wycisnęli pod nim swoje pieczęcie i królewską pieczęć księcia Szubattu, żeby w Egipcie nie padł na mnie żaden cień z powodu śmierci ich pana. Oceniali bowiem Egipt według własnych swoich obyczajów i sądzili, że księżniczka Baketamon każe mnie zabić, gdy wrócę do Egiptu, żeby opowiedzieć o śmierci księcia. Tak to czynem moim uratowałem Egipt przed panowaniem Chetytów i powinienem był odczuwać zadowolenie z dokonanego dzieła, ale wcale nie byłem zadowolony. Miałem raczej uczucie, że śmierć depcze mi po piętach, dokądkolwiek pójdę. Zostałem lekarzem, żeby leczyć ludzi moją sztuką i nieść życie w miejsce śmierci, ale ojciec mój i matka umarli z powodu mojego zła. Minea umarła z powodu mojej słabości. Ameryt i maleńki Tot umarli z powodu mojej ślepoty. Faraon Echnaton zaś umarł z powodu mojej nienawiści i przyjaźni i dla dobra Egiptu. Wszyscy, których kochałem, zginęli przeze mnie gwałtowną śmiercią. Także i książę Szubattu umarł przeze mnie, choć pokochałem go, gdy umierał i nie życzyłem mu już śmierci. Toteż zacząłem się bać swoich własnych oczu i wróciwszy do Tanis ze zgrozą oglądałem swoje ręce i wierzyłem, że przekleństwo idzie ze mną, dokądkolwiek pójdę. Wróciłem do Tanis, a z Tanis popłynąłem do Memphis, z Memphis zaś do Teb. W Tebach kazałem przycumować mój statek w przystani Złotego Domu i poszedłem do Eje i Horemheba, a gdy mnie przyjęli, powiedziałem: waszej woli stało się zadość. Książę Szubatu zmarł w pustyni Synaj i żaden cień nie pada na Egipt z powodu jego śmierci. A oni ucieszyli się wielce z moich słów. Eje zdjął z szyi złoty łańcuch nosiciela berła królewskiego i włożył mi go na szyję. Horemheb zaś rzekł: opowiedz to również księżniczce Baketamon, bo nam nie uwierzy, gdy jej to powiemy i będzie sobie wyobrażać, że to ja kazałem zamordować chetyckiego księcia z zazdrości o nią. Stanąłem więc przed księżniczką Baketamon, a ona przyjęła mnie z twarzą i ustami pomalowanymi żywą czerwienią, lecz w jej owalnych, ciemnych oczach czaiła się śmierć. Powiedziałem do niej: twój wybraniec, książę Szubatu, uwolnił cię przed śmiercią od twego przyrzeczenia. Umarł na pustyni Synaj, na pustynną chorobę żołądka, a ja nie mogłem go uratować całą moją sztuką, ani też nie umiał go uratować lekarz chetycki. Wtedy ona zdjęła z przegubów złote bransolety i włożyła mi je na ręce, mówiąc: dobrą wiadomość przynosisz, Sinue, i dziękuję ci za nią, bo już zostałam wyświęcona na kapłankę Sachmet, a mój czerwony strój uszyty jest na święto zwycięstwa. Tę egipską chorobę żołądka zaczynam jednak poznawać aż nadto dobrze i wiem, że również mój brat Echnaton, który był faraonem i którego kochałam jak siostra, umarł na tę samą chorobę. Bądź więc przeklęty, Sinue, bądź przeklęty na wieki i niech będzie przeklęty twój grób, a imię twoje niech będzie na zawsze zapomniane, albowiem tyś uczynił tron faraonów igraszką rabusiów i w mojej osobie zbezcześciłeś świętą krew faraonów. Skłoniłem się przed nią głęboko, opuściłem ręce do kolan i rzekłem: niech się stanie, jak mówisz. A potem odszedłem od niej. Ona zaś kazała niewolnikom zamieść po mnie podłogę, aż do progu Złotego Domu.